Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Ostatni tydzień to m.in. ostateczne rozstrzygnięcie przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach. Na krajowej scenie politycznej ruch personalny w partiach opozycyjnych. O tym dziś będziemy rozmawiać z gośćmi Studia Politycznego, a są nimi poseł Bogdan Latosiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Renata Rogalska, PSL.
Dzień dobry.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry.
I Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, 10 posłów Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu nad projektem ustawy liberalizującej, dopuszczeniem do prac ustawy liberalizującej przepisy antyaborcyjne. Poważne konsekwencje ich za to spotkały, a w konsekwencji ostatecznie świętokrzyski poseł Adam Cyrański, poseł Nowoczesnej, wystąpił z partii. Panie Przewodniczący, zwracam się do Mateusza Żukowskiego. Jak Pan ocenia tę decyzję?
No. Podobno nie dlatego. Rozmawiałem z panem posłem Cyrańskim i zarzekał się, że jakby to głosowanie nad tą ustawą i jego wystąpienie z partii to był rzeczywiście zbieg, niefortunny zbieg terminów. Natomiast no faktem jest taki, że pan poseł Cyrański opuścił klub parlamentarny Nowoczesnej. Co za tym idzie, stracił również członkostwo w partii, dlatego że u nas, jeżeli ktoś występuje z klubu parlamentarnego, automatycznie po prostu traci to członkostwo. No, panie redaktorze, no, pan poseł Cyrański jest dorosły, podjął taką decyzję, nie tłumaczył mi się z niej. No taką decyzję trzeba przyjąć. Moje ugrupowanie w naszym województwie straciło posła, ale tylko posła, bo wraz z nim nasze ugrupowanie opuścił jedynie jego asystent, który, no jest to logiczne, że opuścił jako pracownik pana posła, razem z nim opuścił to ugrupowanie. I tyle, no zamieścił, pan poseł zamieścił dosyć krótkie oświadczenie na swojej stronie w mediach społecznościowych, na Facebooku, twierdząc, że wyjście poza Nowoczesną pozwoli mu lepiej pracować dla swoich wyborców i pracować dla tych projektów, którymi wspólnie wcześniej zajmowaliśmy się, czyli między innymi droga S-74 czy lotnisko w Obicach. No taka jest jego decyzja i tyle. No.
A wróćmy do samego głosowania, panie przewodniczący. Czy to ci posłowie, którzy głosowali za niewprowadzaniem do dalszych prac ustawy Ratujmy Kobiety, robili to z powodów ideologicznych? Pomylili się? Jak to w końcu było? Bo tłumaczenia są bardzo różne.
Tłumaczenia są bardzo różne i tak w zasadzie każdy poseł tłumaczy się osobno za siebie. Jedni rzeczywiście nie byli obecni, bo faktem jest, iż pani marszałek Barbara Dolniak po prostu nie była obecna w Sejmie, dlatego że ma chorego tatę i przedstawiła zresztą dużo wcześniej, jeszcze przed tym głosowaniem, zwolnienie lekarskie, które rzeczywiście jakby jest wypisane na to, aby opiekować się swym bardzo schorowanym ojcem, więc pani marszałek przez cały teraz okres nie była obecna w parlamencie. Kilka posłów również nie było obecnych w tym czasie na sali plenarnej. Część z nich wyjęła kartę do głosowania, dlatego że uważali, że rzeczywiście ta ustawa zbyt daleko idzie, jeżeli chodzi o liberalizację przepisów odnośnie nie tylko aborcji, ale tam jest również edukacji seksualnej i wszystko dookoła. Część posłów nie chciała głosować z przyczyn nie tylko ideologicznych, ale i też technicznych, bo nie zapoznali się z tymi przepisami. Ja powiem od siebie, panie redaktorze, że dla mnie jest to jednak skandaliczne, dlatego że ja osobiście, gdybym był posłem, gdybym był obecny w tym momencie na sali plenarnej, myślę, że zaskoczę pana redaktora, głosowałbym za obydwoma projektami. Zarówno za tym, który liberalizował przepisy ustaw i za tym, który te przepisy zaostrza. To były obydwa projekty, to są projekty obywatelskie. Ja uważam, że skandalem jest to, że projekt obywatelski jest odrzucany na samym początku, w pierwszym głosowaniu, nawet nie jest skierowany do komisji. Bo nieważne, czy ten projekt jest dobry, czy zły, ale myślę, że samo już to, że obywatele podpisali się pod tym projektem, tam każdy z tych projektów zdobył ponad 100 tysięcy wymaganych podpisów, powinno zmusić wręcz parlamentarzystów do tego, aby się nad tymi projektami pochylili.
O ile Nowoczesna jest znana od początku ze swoich liberalnych poglądów, również w sprawie aborcji, o tyle Platforma Obywatelska trochę zaskoczyła. Trójka posłów Platformy Obywatelskiej głosowała no, kompletnie przeciwnie, niż zalecała to dyscyplina partyjna, poseł Artur Gierada.
Dzisiaj to jest niewątpliwie, to głosowanie pokazało bardzo dużą
słabość całej opozycji i między innymi przed nami jest to wielkie wyzwanie, bo wiemy, że dzisiaj apelujemy do siebie nawzajem o to, że potrzebna jest jedność, że musimy stworzyć wspólny blok przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a z drugiej strony są ustawy, które na pewno odchodzą od tej idei i trzech naszych kolegów, których zostało, znaczy jedna koleżanka, dwóch kolegów, którzy zostali usunięci z partii, muszę powiedzieć, że dla mnie to też jedna z najtrudniejszych chwil w Platformie Obywatelskiej, ponieważ są to osoby bardzo zasłużone dla Platformy Obywatelskiej i dla Polski, bo Marek Biernacki, trzeba przypomnieć, wielkie zasługi choćby w budowaniu i walką z mafią, między innymi w latach 90. to człowiek pewnego rodzaju ikona właśnie praworządnej Polski, ale niestety dzisiaj ta grupa wykazała bardzo wielką infantylność, bo to nie było głosowanie tak naprawdę za tym, czy ma być zaostrzona aborcja, czy nie. Było to głosowanie, czy te projekty mają być dalej procedowane i debatowane. I ci koledzy dzisiaj i koleżanka wyszli jako więksi konserwatyści od Jarosława Kaczyńskiego, co wiemy, że w rzeczywistości tak nie jest. I z drugiej strony tak naprawdę dali pożywkę części ludzi, którzy dzisiaj będą dążyć do tego, żeby cała opozycja się nie zjednoczyła.
Panie pośle, a czy to nie jest trochę tak, że odejście czy wyrzucenie z partii tych konserwatywnych posłów, którzy pokazują swoje konserwatywne poglądy, nie oznacza tego, że Platforma Obywatelska idzie na lewo, idzie w lewą stronę, że staje się powoli partią lewicową?
Platforma Obywatelska w tej kwestii wydała swoje oświadczenie, niejednokrotnie o tym mówiliśmy i powtarzamy dalej. Zresztą złożyliśmy też uchwałę do marszałka Sejmu wiele miesięcy temu na specjalnie niesprotedowana, kiedy apelowaliśmy i chcieliśmy, żeby cały Sejm wyraził opinię, że jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego. Kompromisu, który obowiązuje już u nas 25 lat. Dzisiaj od ten kompromisu odchodzimy. Znaczy odchodzi Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą sama ustawa pani Barbary Nowackiej, poza tym jednym zapisem o tym, że ciąża może być przerywana przez pierwsze 3 miesiące, to gdyby tylko wykluczyć ten zapis, to była tak naprawdę też ustawą, która idzie za utrzymaniem tego kompromisu, ponieważ broni prawa kobiet, również i do aborcji, mówi o edukacji seksualnej. A dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, choćby wprowadzając klauzulę sumienia, dzisiaj wprost, mamy takie sygnały z Polski, to nie są pojedyncze sygnały, wprost zmusza kobiety do tego, by nie miały szansy skorzystania z tego kompromisu aborcyjnego, który dzisiaj jest.
Czyli w tej kwestii, panie pośle, poniekąd przyznaje pan rację, że Prawo i Sprawiedliwość idzie w stronę bardziej konserwatywną, bardziej prawą, a Platforma Obywatelska jednak w lewą.
Platforma Obywatelska jest partią centrową i utrzymanie tego właśnie kompromisu aborcyjnego to przede wszystkim jest centrum. Mamy rzeczywiście bardzo skrajnie radykalizujące się Prawo i Sprawiedliwość w wielu kwestiach. Mamy bardzo czasami skrajną lewicę, a my jesteśmy środkiem i uważam, że to jest najlepsza linia. Zawsze, nie tylko dla Polski, ale zawsze wsłuchiwanie się w różne strony i tego środka, tego kompromisu w różnych sprawach i gospodarczych, i światopoglądowych utrzymania.
Renata Rogalska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani zdaniem zachowanie posłów Nowoczesnej, zachowanie posłów Platformy Obywatelskiej.
Jeżeli chodzi, wszyscy różnimy się, mamy różne poglądy w różnych kwestiach, tematach, ale każdy rzeczywiście projekt obywatelski, tak jak mój poprzedni mówca z Kukiz 15, jest składany przez obywateli i do Sejmu.
Z Nowoczesnej.
Przepraszam, jestem tutaj świeżynką i uważam, że po prostu takie projekty w pierwszym czytaniu nie powinny odpadać. One to jest dopiero pierwsze czytanie.
Ale posłowie, nasi posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, nasi, mówiąc mam na myśli świętokrzyscy, głosowali w przeciwny sposób. Kazimierz Kotowski nie wziął udziału w głosowaniu, Krystyna Jarubas
za odrzuceniem. Panie redaktorze, oni głosowali wedle swojego sumienia. Ja za nich nie mogę odpowiadać. Ja mogę tutaj siedząc tu z panem rozmawiając, będąc kobietą, która urodziła 4 dzieci, jednak jestem o tym, żeby słuchać tych kobiet. Bo naprawdę to jest temat złożony, można o tym bardzo dużo mówić, ale naprawdę trzeba posłuchać kobiet i nie wykorzystywać, bo jeżeli na przykład panowie z PiS-u walczą, tradycja rodzinna, to jest bardzo ważne i na pewno w takich rodzinach, zanim jeżeli kobieta zdecyduje się na usunięcie ciąży, rozmawia ze swoim mężem, prawda, z partnerem. Czyli to jest wszystko przemyślane, są różne za i przeciw. Słuchajmy kobiet, a na pewno one same nie idą w tym kierunku.
Proszę w takim razie wspomnieć o tym posłowi Krystianowi Jarubasowi przy najbliższej okazji, kiedy
dobrze,
będzie miała pani okazję.
Wspomnę.
Magdalena Fogiel-Litwinek, przewodnicząca Kukiz 15 w Świętokrzyskiem. Pani koledzy parlamentarni z kolei też nie byli jednoznaczni. Chociaż tam chyba dwa przypadki zdarzyły się nie brania udziału w głosowaniu. Kukiz 15 odrzuciło, było za odrzuceniem tej pracy nad tą ustawą.
To znaczy tam głosy się podzieliły. U nas nie ma dyscypliny, szczególnie w sprawach światopoglądowych.
Partyjnej, dodajmy.
Nie ma dyscypliny partyjnej. Natomiast tutaj już słucham państwa głosów i wydaje mi się, że jest to sytuacja, jeżeli chodzi o opozycję, no niespotykana. Dlatego, że ja byłam zbulwersowana ogólnie tymi wydarzeniami, bo śledziłam je dosyć pilnie i widziałam, jak były protesty, tak zwane czarne protesty, kiedy kobiety wychodziły na ulicę. I widziałam polityków Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej, którzy zmieniali status na Facebooku, którzy popierali czarne protesty, przemawiali, robili sobie zdjęcia, a kiedy przyszło, to było takie instrumentalne wykorzystanie kobiet, czemu no po prostu jestem okropnie przeciwna. Jeżeli się powiedziało A, że się wspiera te kobiety, to trzeba było powiedzieć B. To jest po prostu kompromitacja opozycji. I jest takie fajne zdanie na Facebooku, że jest to jedyne państwo na świecie, gdzie nie rząd upada, tylko upada opozycja. Dlatego, że to jest po prostu kompromitacja. Platforma Obywatelska wyklucza trzech swoich posłów, którzy nie głosowali zgodnie z tą dyscypliną partyjną, ale już nie wyklucza sześciu posłów z Europarlamentu, którzy głosowali przeciwko Polsce, żeby przeciwko Polsce zostały uruchomione cała ta lawina wydarzeń, które może doprowadzić do sankcji przeciwko Polsce. Więc to jest sytuacja zupełnie po prostu dla mnie niezrozumiała. Kobiety zostały w sposób instrumentalny wykorzystane.
Jak pani ocenia tę sytuację, to o czym mówię, czyli ten podział, nowy podział na lewicę i prawicę poniekąd?
Wie pan co, tutaj trudno mówić o jakimś nowym podziale na lewicę i prawicę, dlatego że ja jeszcze raz powtarzam, nie rozumiem wykluczenia tych trzech posłów z Platformy Obywatelskiej, dlatego że jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie jak na przykład podejście do aborcji, to uważam, że to jest kwestia sumienia i tutaj nie powinna być żadna dyscyplina. Tutaj jeszcze chciałabym się odnieść, jak działają nasi posłowie. Pani Lubnauer jest godnym następcą pana Petru, dlatego że jak ja słyszę tłumaczenie, że po dwóch latach pani przewodnicząca mówi, że posłowie to w gruncie rzeczy są nowi w polityce i po dwóch latach oni tak nie wiedzieli do końca, nad czym głosują, to jest to kompromitacja. Przypominam, że pani Lubnauer jest w polityce od 93 roku, więc mówienie, że nie wiadomo, nad czym się głosuje, jest zdecydowanie dużym nadużyciem. Poza tym, jeżeli posłowie po dwóch latach nie zdają sobie sprawy, że to nie jest głosowanie za aborcją czy przeciw, tylko to jest głosowanie, żeby dalej w ogóle procedować te dwa projekty, no to niech zrezygnują z mandatu, jeżeli po dwóch latach nie są w stanie w ogóle zorientować się, o co chodzi w pracach Sejmu. To, co się ostatnio wydarzyło, naprawdę pokazuje bardzo niską jakość pracy parlamentarnej. No naprawdę sytuacja bez precedensu, moim zdaniem.
Panie redaktorze, mam tylko pytanie do pani Magdy jedno, bo pani Magda rzeczywiście bardzo dzisiaj zjechała, mówiąc kolokwialnie, opozycję, ale powiem, że tutaj ten klub Kukiz 15 podzielił się bardzo, znaczy tam było wiele głosów za i przeciw, podzielił się niemal pół na pół. I pani Magdo, w takim razie ja chciałbym, żeby nasze kobiety usłyszały, bo pani mówiła o opozycji dzisiaj, czy w takim razie Kukiz 15 jest dzisiaj opozycją, czy koalicją?
Jak
i to właśnie w tej kwestii światopoglądowej, jakie jest stanowisko waszego klubu?
Kukiz 15 jest koalicją z obywatelami, jeżeli pan poseł jeszcze tego nie zauważył.
Jeżeli chodzi
o sprawy światopoglądowe, to uważam, że każdy startując na jakąś funkcję, pytany przez wyborców powinien powiedzieć, ja idąc do parlamentu będę miał takie w tej sprawie zdanie. I tego powinien się trzymać, bo to nie jest koalicja z PiS-em, z Platformą, z Nowoczesną. Nasze ugrupowanie to jest koalicją z obywatelami i my będziemy słuchać obywateli.
To czemu pani teraz potępia wszystkich parlamentarzystów, którzy byli na czarnych marszach i którzy głosowali tak, jak kobiety tego oczekują, mówiąc, że opozycja się skompromitowała?
Ja nie potępiam.
Z jednej strony pani mówi, że nie jesteśmy partią, nas to nie dotyczy, ale partii to dotyczy.
Panie pośle, pan przekręca moje słowa. Uważam za hipokryzję, że jeżeli ktoś chodził na czarne protesty i robił sobie te zdjęcia na scenie,
Ale jest pani pewna, że te osoby były na czarnych marszach?
Pani Gajewska nie wspierała?
Ale pani Gajewska była w szpitalu, leżała w tym czasie w szpitalu i zresztą wydała takie oświadczenia.
Nie będę tu mówić o personaliach, nie znam tak dobrze posłów z Platformy z całego kraju. W każdym razie Platforma, skoro wyrzuciliście trzech posłów, to rozumiem.
To są naprawdę poważne rzeczy i naprawdę mi przykro, że pani, którą bardzo lubię, też używa bardzo mocnej dzisiaj polityki, bo to są rzeczy światopoglądowe. Ja też się zgadzam, że nie powinno być tutaj narzutu partyjnego. Ale tutaj chodzi o trochę większą rzecz. Ale dzisiaj Kukiz znowu jest trochę w ciąży i trochę nie w ciąży. I to naprawdę mi się nie podoba.
Po pierwsze, musimy możemy oddać głos panu posłowi Bogdanowi Latosińskiemu, bo mu przysługuje, a po drugie można by zadać to samo pytanie Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej, czy jest w opozycji, czy w koalicji, skoro głosuje w taki, a nie inny sposób.
No i właśnie między innymi my mówimy jasno, jesteśmy za kompromisem aborcyjnym, a ci posłowie, którzy nie potrafili tego zrozumieć, nie podporządkowali się, zostali nawet wykluczeni, mimo że to była strasznie dla nas trudna decyzja.
Poseł Bogdan Latosiński, panie pośle, jak pan sądzi, zarysowuje się coraz większy podział na prawicę i pozostałą część, czyli opozycję, która zmierza ku lewicy, czy nie? Czy to głosowanie mogło być pierwszym takim
pierwsze sygnałem? To widać tutaj w partiach opozycyjnych, że nie ma spójności programu. Dlatego te kłótnie wewnętrzne to są, ja tak oceniam z boku, nie należę do żadnej partii politycznej, jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości, to są indywidualne rozgrywki, bo w kwestiach światopoglądowych Prawo i Sprawiedliwość jest partią rzeczywiście konserwatywną, ale centrową. Ja nie zgodzę się tu z kolegą z Platformy Obywatelskiej, że Platforma jest partią centrową, bo jakby tak było, to właśnie nie byłoby tego wykluczenia tych panów, którzy w tych kwestiach sumienia każdy z nas podejmował decyzję i były dwa projekty. Ja nie ukrywam, że od początku głosuję za zaostrzeniem aborcyjnych przepisów, dlatego że uważam, że ta ustawa już bardzo długo działa i możemy się przyjrzeć tej ustawie. I dla mnie jest skandalem, że postęp medycyny, który się dokonał przez te dziesiątki lat od tej ustawy, pozwala na zabijanie dzieci, dzieci eugenicznych. Jedna z koleżanek Prawa i Sprawiedliwości właśnie ma takie dziecko. I tam zadała pytanie, czy to dziecko miało się nie urodzić. Jej córeczka. To jest dramatyczna sytuacja. My, postęp medycyny, uważamy, że powinno być dokonywane w obronie, w leczeniu tych dzieci. Państwo dzisiejszym, po tych kilkudziesięciu latach, jest w dużo lepszej sytuacji i finansowej też, żeby wspierać te rodziny, a nie żeby przykładać rękę do zabijania. I dlatego, jak jeszcze raz podkreślam, w klubie jest dyskusja na ten temat oczywiście. Nie było dyscypliny, jak widać, 58 parlamentarzystów poparło też, żeby oczywiście nie poparło ten projekt, tylko do dalszych prac ze względu do komisji, żeby skierować ten liberalizujący aborcję. Ja nie mogłem zagłosować za tym projektem, bo tak podkreślam, ten projekt przewidywał, że w 12 tygodniu można zabić dziecko. Dla mnie jest to już człowiek, ochrona życia. Zresztą też podpisałem się pod projektem do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że dzisiejsze przepisy aborcyjne są łamane i czekam na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że uważam, że z tytułu niesprawności dziecka nie może być dziecko dopuszczane do aborcji.
Panie pośle, zwracam się do pana posła Artura Gierady. Cały czas będę jednak dążył do pewnego wyjaśnienia kwestii lewicowo-prawicowych. Platforma Obywatelska, kiedy powstawała, była partią z założenia antylewicową. To miał być sposób na wygranie z ówczesnym SLD, czy nawet, tak, to było już wtedy SLD. Teraz trochę jednak, przyzna pan, pańska partia trochę jednak skręca w lewo.
Nie, jesteśmy dalej partią centrową, ale rzeczywiście wiele kwestii, które są dzisiaj postrzegane jako lewicowe, kwestii wolnościowych, też nam jest bliskie. Zresztą wielu politologów twierdzi już, że nie ma podziału dzisiaj nawet i w Europie na partie lewicowe i prawicowe. Są na partie otwarte i prawe, partie zamknięte, partie typowo nacjonalistyczne, narodowe i właśnie partie, które chcą na przykład Zjednoczonej Europy. No kiedy zobaczymy choćby na Wielką Brytanię...
Są też partie, które są skrajnie lewicowe.
Ja tylko powiem tak, na Wielką Brytanię, kiedy pan zobaczy nawet podręczniki konserwatyzmu, nawet, których się przecież uczyło, czy wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, wzorował się zawsze polski konserwatyzm na tym brytyjskim. A dzisiaj w Wielkiej Brytanii konserwatyści głosują za związkami partnerskimi, również homoseksualnymi. A więc dawno tego podziału już nie ma. My jesteśmy na pewno partią wolnościową, otwartą i europejską.
Pan Mateusz Żukowski.
Nie, panie redaktorze, bo moim zdaniem my cały czas błędnie, niestety, ale w przestrzeni publicznej definiujemy pojęcie zarówno prawicowości partii, jak i lewicowości. Niestety od lat 90. tak naprawdę u nas prawicowość lub lewicowość partii była determinowana stosunkiem do PRL-u, a nie wizją państwa, czy wizją gospodarki, wizją społeczeństwa. Dlatego też mamy taki podział na tą prawicę w Polsce, która jest dawnemu, słusznie minionemu systemowi i która jest konserwatywna, jeżeli chodzi o światopogląd, ale gospodarczo de facto mamy do czynienia z poglądami socjalistycznymi, z poglądami lewicowymi, więc ciężko nazwać zarówno Prawo i Sprawiedliwość partię w sposób doktrynalny do tego podchodząc, prawicową, jak czy Platformę Obywatelską i Nowoczesną jako partię lewicową. Nie ma czegoś takiego w nauce jak partia centrum, no, tylko w politologii się pojawia.
A nie wydaje się panu, panie redaktorze, że kwestie gospodarcze jakby odeszły na bok, że w tej chwili, kiedy mówimy o pewnych poglądach partyjnych, mówimy o światopoglądzie,
no bo to
budzi
najwięcej emocji i to jest najbardziej dla naszych obywateli, dla naszych słuchaczy, to jest po prostu najbardziej kuszące do słuchania i dlatego łatwo nam się dyskutuje na tematy aborcji, a ciężej na tematy gospodarcze.
Nie mam na myśli nas tutaj w studiu, mam na myśli generalnie.
Ja mówię ogólnie, realnie. Panie redaktorze, dlatego myślę, że też powinniśmy się starać, wszyscy, którzy uczestniczą w życiu publicznym, aby rzeczywiście wprowadzić jasny, ten naukowy podział na naszą scenę polityczną. Dlatego, że jeżeli w tym momencie będziemy cały czas definiować w ten sposób, no to nam się to zaczyna zacierać. Prawo i Sprawiedliwość jest partią z jednej strony prawicową, jeżeli chodzi o światopogląd i podejście też do społeczeństwa, do prawa, a z drugiej strony jest partią socjalistyczną, ponieważ wprowadza programy socjalne takie jak 500+, jest za nacjonalizacją gospodarki.
Gospodarka wolnorynkowa. Społecznym.
Tak, no, także gospodarka wolnorynkowa, w której jest. Przedsiębiorstwa państwowe odgrywają główną rolę i mamy do czynienia z programami socjalnymi. Także, no, panie redaktorze, także tutaj naprawdę byłbym bardzo ostrożny, bo jeżeli zaczniemy do tego podchodzić na poważnie, zaraz się okaże, że Platforma i Prawo i Sprawiedliwość de facto są partiami prawicowymi.
Tak było na początku Platformy i PiSu przecież.
Nowoczesna jest partią czysto liberalną. Ja tutaj też troszeczkę oburzam zawsze na lewicowość, bo jeżeli jesteśmy przeciwni programom socjalnym, głośno mówiliśmy o tym, że 500+ w taki sposób skonstruowany jest błędem, no to też ciężko nazwać nowoczesną lewicą. Jeżeli chodzi o światopogląd, no jesteśmy i o światopogląd i o gospodarkę, jesteśmy partią liberalną. Ja wiem, że to tak się fajnie mówi, że partia centrowa, no ale czegoś takiego do końca nie ma. No.
Renata Rogalska, Prawo i Sprawiedliwość.
Przepraszam,
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Państwo używacie bardzo ważnych słów. Dla ludzi nieznanych, eugenika, to jest inżynieria. Przecież taka podstawowa komórka, gdzie jest mężczyzna, gdzie kobiet, oni to nie patrzą. Oni po prostu będą mieć dziecko, prawda? Czy tam jest to dziecko z gwałtu. Tam nie ma żadnej inżynierii. Tam nikt nie w to, że to będzie lepsze dziecko, czy gorsze. No zdarza się różnie.
No i właśnie dlatego nie,
ale państwo, eugeniczne, ale podstawowi ludzie prości nie znają takich słów. Tak jak powiedzieliście, suweren.
No jest,
wasza narracja jest taka troszeczkę inna. Właśnie. A potem ten język się troszkę taki robi, troszkę groźny, agresywny i przez to trudno się dogadać.
Sekundkę, dajmy odpowiedzieć panu posłowi.
No przecież to jest bardzo czytelne, bo od początku do końca mówimy o tym. Eugeniczna aborcja, to jest aborcja płód uszkodzony. Ponad 97% aborcji dokonuje się właśnie na tym etapie. Jest to, załóżmy, z zespołem Downa, to jest 97%. To są naprawdę wspaniałe dzieci, wspaniali ludzie, którzy potrzebują opieki, a nie zabijania ich właśnie z tego tytułu. Dyskryminowanie to jest człowieka. I ja ciągle powtarzam, że nauka nie może być wykorzystywana, powinna być wykorzystywana do pomocy i rodzinie, i temu dziecku, a nie do zabijania tego dziecka, skazania, dlatego tylko, że wykryto w badaniach jest, że ten ewentualnie płód jest między innymi z zespołem Downa, dziecko może się urodzić, to od razu się bierze. Ale chciałbym jeszcze jedno powiedzieć tutaj, prawica, lewica. No przecież w Konstytucji w artykule 20 mamy zapisane społeczna gospodarka rynkowa. Chociażby pierwsze zdania w artykule 20 i właśnie między innymi Prawo i Sprawiedliwość realizuje, jest to partia naprawdę prawicowa, centrowa. My wracamy rzeczywiście do nazwy prawica, lewica, to jest wiadomo, w rewolucji francuskiej to się zaczęło, czyli XVIII wiek, a mamy dzisiaj XXI wiek, więc Prawo i Sprawiedliwość realizuje politykę taką, wolny rynek, ale tam, gdzie jest potrzebna w XXI wieku ingerencja państwa, tam wkraczamy.
Kukiz15, pani Magdalena Fogiel-Lisinek. Państwo jesteście w bardzo komfortowej sytuacji, bo nie określacie się jako partia, tylko jako stowarzyszenie, jako ruch społeczny.
No jest to dosyć spora różnica, dlatego że szliśmy do wyborów nie jako partia, co przyniosło nam takie konsekwencje, że na przykład nie wzięliśmy 30 milionów dotacji z budżetu, więc to jest duża jest różnica. Tutaj pan redaktor pyta o lewica, prawica. No, tu podzielam zdanie chyba tu większości osób, które dzisiaj się wypowiadały, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten podział, to jest to podział ze względu na światopogląd. Dlatego, że to przede wszystkim dzieli pewne te ugrupowania. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do gospodarki, to ja tutaj widzę, że Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią lewicującą. Te rozwiązania, które proponują.
Te rozwiązania socjalne.
Natomiast jeżeli chodzi o światopogląd, to rzeczywiście jest ten podział dosyć wyraźny. Natomiast chciałabym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, która tutaj do wystąpienia pani Nowackiej, która no, rzeczywiście reprezentuje lewicę. I jeżeli będzie więcej takich wystąpień, to pani Nowacka tutaj prezentowała ten projekt, który miał zaostrzyć aborcję. Jeżeli będzie więcej takich wystąpień lewicy, to lewica w ogóle zniknie z polskiej sceny politycznej. Dlatego,
że ułatwić aborcję, wyjaśnijmy.
Tak, ułatwić aborcję, tak, bo pani Nowacka po prostu, to wystąpienie było no, okropne, jego się aż nie dało słuchać. Wypowiadała się o dziecku, nie wiem, 3-miesięcznym, jako że to jest zlepek komórek. Jest w ogóle jakaś nie wiem skąd ludzie mają takie pomysły i można takie zdania wypowiadać. I lewica sama też się unicestwia. Poza tym złożyła projekt i też zniknęła. Nie było jakby dalszej kontynuacji, zniknęła z mediów, nie wiem, wyjechała. Wyjechała na ferie. No więc to jest po prostu... Ja oczywiście się cieszę z tego, bo ja nie mam poglądów lewicowych. Uważam, że te rozwiązania na przykład dotyczące aborcji są skrajnie nieodpowiedzialne. Nie wiem, czy państwo czytali ten projekt, ale dziecko 15-letnie może bez wiedzy rodziców usunąć ciążę. Tam są kary więzienia przewidziane na przykład dla osób, które będą mówiły o skutkach aborcji. Więc jest to projekt po prostu szkodliwy dla Polski.
Zmieńmy temat. Wróćmy do regionu, do Kielc ściśle rzecz biorąc i do rozstrzygnięć, które zapadły w ubiegłym tygodniu dotyczących obsługi komunikacji miejskiej w Kielcach. Batalia trwała pół roku. Batalia albo przepychanki, trudno powiedzieć. Ostatecznie całość zakończyła się zwycięstwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Panie pośle, zwracam się do posła Bogdana Latosińskiego, czynnie uczestniczył w tej bitwie o komunikację.
Tak, włączyłem się, proszę państwa, no jestem honorowym przewodniczącym Solidarności w tym zakładzie i włączyłem się po kilku, jak gdyby, informacjach, które do mnie dotarły. Rzeczywiście to był horror, ostatnie 7 miesięcy, szczególnie horror dla załogi na tym etapie. To jest 650 miejsc pracy i pracownicy, którzy przez 10 lat włożyli serce z determinacją, poprawiali jakość transportu publicznego. Nagle się pojawił i włączyłem się też dlatego, że pojawił się w Kielcach pan Rochowicz. Słynna osoba, czyli prezes Veolii na Polskę, który chciał właśnie zakupić to przedsiębiorstwo bez pakietu socjalnego w 2007 roku, który nie chciał pakietu socjalnego załogi, dlatego że mówił, że inwestycje 76 milionów to przekraczają jakiekolwiek możliwości podpisania pakietu. Załoga przez 10 lat 107 milionów zainwestowała, a przypominam, że przez ostatnie pół roku nie inwestowała, dlatego że po prostu nie wiadomo, była przyszłość przedsiębiorstwa. I nagle, ja powiem krótko, bo to będziemy w następnych dniach udowadniać, że to było przygotowany chytry scenariusz, polityczny scenariusz na wywołanie chaosu transportowego w mieście, żeby dokuczyć obecnie włodarzom miasta. I to jest bardzo przykre, że wiele osób się w to włączyło. Nie znając, komentowali coś, co przecież przypominam, pani Michalczewska wszystko utajniła w dokumentach. Jedynie nawet przesuwając te terminy, odwołując się do KIO, jednocześnie pierwszy termin rozstrzygnięcia przetargu miał być w maju. Czyli 7 miesięcy by miała pani Michalczewska na ewentualnie otworzenie bazy. W tym wszystkich dokumentach, w tej całej grze, powiem krótko, przepraszam za słowo, ale to była ściema. Tam nic nie było. Chodziło tylko o wywołanie chaosu przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. I ten horror zgotowano by pasażerom, mieszkańcom Kielc i ościennych gmin. Przypominam, po likwidacji PKS-u to jest jedyny przewoźnik, liczący się przewoźnik, który obsługuje też powiat kielecki.
Poseł Artur Gierada, pana zdaniem może należałoby wprowadzić, wręcz zacząć nad tym pracować, nad zmianami w prawie, nad zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych, która zresztą jest chyba najczęściej zmienianą ustawą w historii naszego prawodawstwa.
Już była przez Prawo i Sprawiedliwość zmieniana.
Nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli mogę, nakładam interpelację w tej sprawie. Właśnie jak jedna firma, która wykonuje usługi, przepraszam, że wszedłem słowo, jedna firma, która wykonuje usługi publiczne i wszystkie kary, wszystkie koszty, wszystko ma na stole, a druga składa ofertę, wszystko utajnia i mówi, że będzie miała lub tam złożone jest. I nie chcę odtajnić, nawet teraz nie chcę odtajnić. Ja mam prośbę do pani Michalczewskiej. Niech odtajni dla dobra sprawy. Niech odtajni wszystkie materiały, wszystkie dokumenty, które zostały złożone w przetargu. Wróćmy. Zobaczą kielczanie, co tam było.
Wróćmy do posła Artura Gierady. Panie pośle, zmiany w prawie kolejne, żeby nie dochodziło do takich sytuacji?
Ale nie, ja tutaj nie uważam, że tutaj akurat prawo jest złe, bo każdy z przedsiębiorców może chronić swoją ofertę i to nie musi być jawne. Ważne, że samorząd ma, więc ten, który nie rozstrzyga. Ja tu uważam, że problem jest inny. Problem jest duży ze strony miasta, bo dzisiaj rzeczywiście mamy dwie firmy i to jedną MPK, drugą przedsiębiorcę z Radomia, które z sobą konkurują. I ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo dobre zdanie MPK. Bez wątpienia mam o nim dobre zdanie. Ja pamiętam, bo to jest wyjątkowa sytuacja, jak wiele lat temu pan prezydent Wojciech Lubawski chciał sprzedać tą spółkę, chciał ją sprywatyzować, jak wtedy oburzyli się pracownicy, jak kielczanie dwa tygodnie ponad nie mieli komunikacji miejskiej. Pamiętam, jest ściąganych ze Śląska ochroniarzy, którzy chcieli bić tych pracowników, groźby tego, że będą wysadzane bazy paliw i tak dalej. A czy był wtedy horror? Ja byłem radnym, pamiętam, wtedy przychodziłem, spotykałem się również ze związkami i bardzo się cieszyłem, kiedy wyszła ta idea, która wychodziła jednak, jeśli mówimy o tutaj nawet wracając do wcześniejszego tematu państwa, prawa i wolnorynkowej gospodarki, kiedy została stworzona spółka pracownicza, która funkcjonuje do teraz, ma bardzo dobrego menadżera w postaci prezes Sieleniawskiej, ale z drugiej strony też nie może być tak, że jest to spółka, która z góry ma zapewnione tylko jakby niezależnie od tego, jaką ofertę położy na stół, że ma zapewnione to, że ma dostęp do danego rynku, bo tutaj jednak są mechanizmy i muszą być wolnorynkowe.
Tylko, panie pośle, warto zwrócić uwagę na to, że ta firma jest w części własnością miasta.
Tak, więc... niewielki wprawdzie udział, ale jest rzeczywiście...
Rzeczywiście... Nie może być
z wolnej ręki, ale jest powyżej 50%, znaczy jak jest spółka zupełnie komunalna, ale ja bym zrobił zupełnie co innego. Znaczy to, co zrobi wiele miast i zresztą ja prezydentowi Lubawskiemu jako radny jeszcze proponowałem to wiele lat temu i zresztą podobny mechanizm też mówimy o śmieciach w Kielcach, że rynek trzeba podzielić. I nawet gdyby pan prezydent zrobił także dwie, trzy linie, dzisiaj ogłosił też przetarg i być może wpuścił innego przedsiębiorcę. Wtedy ludzie mogliby zobaczyć, czy im się lepiej jeździ, czy MPK jest lepszy, czy ten przedsiębiorca. Kierowcy by zobaczyli, kto więcej płaci, czy MPK, czy może ten kierowca. Zresztą podobna jest sytuacja ze śmieciami, kiedy parę lat temu, kiedy prezydent ogłaszał przetarg i wykosił wszystkie małe firmy z Kielc i z obok Kielc, jedna firma wygrała tylko i woziła śmieci. Ja wtedy też apelowałem, robiłem konferencję. Mówię, podzielmy to, bo zrobimy, że będzie monopolista. I mamy sytuację w zeszłym roku, końcówka roku, minął ten przetarg i dzisiaj wystartowała tylko jedna firma, która da 3 miliony więcej pieniędzy niż na to przeznaczyło miasto. Znaczy dzisiaj prezydent niestety nie korzysta z mechanizmów wolnorynkowych, czasami niektórych umacnia, tych, co czasami przedtem zwalczał. Tutaj naprawdę potrzebne jest konkurencja, jak we wszystkim, jak i w polityce, jak w gospodarce, jak w życiu. Jeśli jest konkurencja, wtedy jest lepsza oferta dla Kielczan, a przez to tracimy naprawdę dziesiątki milionów złotych.
Są pewne znamiona konkurencji, dlatego że są ogłaszane dodatkowe przetargi na obsługę linii obsługiwanych miejskimi autobusami.
Właśnie to chciałem powiedzieć, przecież w Kielcach mamy dwa przetargi, bo mamy właśnie kontrakt podstawowy, ten, który teraz się rozstrzyga i kontrakt obsługiwany przez autobusy unijne. Nie zgodzę się tutaj z kolegą, że jest to, rzeczywiście nie ma tutaj wolnego rynku. Ja ciągle powtarzam, my, jako spółka pracownicza, wiemy, że wolny rynek działa i złożyliśmy bardzo tanią ofertę, ale realną. I położyliśmy ją na stole, nie musieliśmy kłaść na stole, dlatego że nasze usługi są znane, wszystkie dokumenty są jawne, bo wykonujemy publiczny transport. I tu jest ta nierównowaga w przepisach ustawy. Ja dlatego napisałem interpelację do ówczesnego wicepremiera Morawieckiego, obecnego pana premiera. I mam odpowiedź, że rzeczywiście będzie przyjrzenie się właśnie w takiej sytuacji. Pamiętajmy, proszę państwa, że ten przetarg dotyczy usług. I ręczę państwu, że to była ściema, przepraszam jeszcze raz za to stwierdzenie. Ta firma wiedziała, że 350 kierowców nie pozyska na rynku. Ponad 100 tysięcy osób brakuje w zawodzie kierowcy. I jeszcze jedno, że tańsza to jest Kielce spółka pracownicza, dając stawkę 6,57 jest bardzo tania. My mamy w obsłudze też przeguby. firma Michalczewski złożyła 2 lata temu w Radomiu ofertę na podwykonawstwo, na 60 autobusów, w tym część przegubowych, i tam oferta 8-13. Dlaczego nikt nie chce porównać tych ofert i nie chce porównać też kosztów? Tylko koszty stałe są kosztami stałymi. Jeżeli chodzi o zarobki, możemy przenieść i zobaczyć. Na litość boską, w komunikacji, w transporcie jest pewien okres kosztów stałych, czy one są w Warszawie, czy w Kielcach, czy w Krakowie, czyli zakup taboru, paliwa, ubezpieczenia, a reszta to jest
wchodzimy już zbyt głęboko chyba w szczegóły, a chodzi bardziej o ideę, o to, jak należy rozstrzygać tego typu kwestie. Nie o ten sam przetarg nawet. Renata Rogalska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Właśnie słuchałam pana posła. To jest rzeczywiście bardzo zagmatwane, bo my nie znamy dokumentacji. Jest ona na pewno duża, obszerna. My możemy tylko mówić to ogólnie, co słyszymy od ludzi korzystających z tej komunikacji. Ja jestem taką osobą, więc... Wiem tylko tyle, że ludzie różnie narzekają, że może za droga, bo jest dość droga nasza komunikacja. A wiem, że MPK chce ocieplić swój wizerunek, że chce, nie wiem, bardziej do pasażerów. No, było to bardzo mile widziane. Więcej empatii u kierowców. I bardzo się cieszę, że jest zatrudnionych coraz więcej kobiet, bo przyznam szczerze, kobiety jeżdżą bardziej łagodnie. Dużo osób starszych korzysta z MPK. I jednak potrzeba jest tego, żeby się nie wywracali w tych autobusach przy gwałtownym hamowaniu. Zdjęcie reklam z szyb, bo to różnie do tego podchodziło. No ale no, czy pan Michalczewski i spółka no, przystąpili do przetargu, jak również MPK. Z tego, co w opisach słychać, złożyli dobrą ofertę, zgodną z wszystkimi wymogami, a że
kto
zarząd
tak
transportu...
Nie, tak
no,
kto
jeżeli
widział tej oferty? Nie została odrzucona przez Urząd Miasta. Więc
natomiast
to,
zarząd transportu miejskiego rozszerzył przetarg o to, że nie zdążą...
Gdzie tam są nowe Mercedesy i tak dalej.
Dajmy skończyć, pani Renacie Rogalskiej.
Ale no dobrze, bo zarząd transportu miejskiego rozszerzył ten o przetargu, że Michalczewski nie zdąży tam wybudować. No też my się na tym nie znamy. Chcemy, żeby było dobrze, żeby nasi mieszkańcy w Kielcach mieli tą swoją dobrą komunikację. Może MPK wyjdzie, że mamy dużo młodzieży szkolnej, że państwo, ci, co sprawdzają bilety, przepuszczą trochę tej młodzieży, a szczególnie tej ze szkół podstawowych i gimnazjów jeszcze.
Tak do końca nie wiemy, czy Michalczewski spełnił warunki przetargu, bo większość dokumentów była utajniona po prostu. Nie wiemy, co przedstawiono.
Gdyby Mateusz nie spełniał wymogów przetargu, to powinna ta oferta zostać odrzucona. Szanowni państwo, ja jako osoba uczestnicząca w życiu tutaj naszym lokalnym od samego początku przyznaję, że mówiłem, że prezydent naszego miasta powinien po ogłoszeniu przetargu podpisać umowę z tym, kto ten przetarg wygrał. Pierwotnie wszystko wskazywało na to, że jest to firma Michalczewski, dlatego że w przetargu... Ale panie pośle, niech mi pan da dokończyć. Bo chcę dokończyć całą swoją wypowiedź. Jeżeli chodzi o losy pracownicze, no to firma Michalczewski jasno powiedziała, że tych pracowników po prostu przejmie od MPK. Zresztą też innego wyjścia nie miała, bo rzeczywiście nie znajdzie na wolnym rynku aż tylu kierowców autobusów, więc jedyna opcja była taka, żeby ci kierowcy przeszli z firmy do firmy. Natomiast to wszystko, co się działo, cała ta otoczka związana z naszym przetargiem komunikacyjnym, to nazwanie tego farsą, jest to bardzo delikatne określenie, ale proszę wybaczyć, ostrzejszego na antenie radia nie mogę użyć. Miasto Kielce chciało ustawić przetarg po to, żeby wygrała miejska spółka MPK, co jest z punktu widzenia miasta zrozumiałe.
Nie wskazują na to zapisy specyfikacji.
Nie, no ale panie redaktorze, jasnym jest to, że miasto chciało, żeby wygrało MPK, dlatego że jest to spółka po pierwsze pracownicza, kielecka, miejska, no jakby to jest naturalne, jakby tutaj pod tym względem pretensji nie mam. I teraz mamy sytuację, gdzie przychodzi firma, składa lepszą ofertę I prezydent miasta zaczyna...
Nie wiemy, czy
urząd miasta zaczyna
ofertę.
I zaczynają się wielkie kombinacje przez pół roku w Kielcach, co zrobić, żeby MPK wygrało. Więc to po pierwsze dowodzi naprawdę słabej jakości urzędników, którzy ten przetarg po prostu rozpisywali i układali. No niestety, to też urząd miasta musi wziąć na klatę, za przeproszeniem, używając kolokwializmu, że no coś jest tutaj nie halo. Jeżeli nie potrafimy podstawowych rzeczy w urzędzie miasta skonfigurować w taki sposób, aby osiągnąć określony cel, no to myślę, że tutaj głowy powinny się posypać. Z drugiej strony mamy sytuację, gdzie jest ogłoszony przetarg, są dwie oferty, media podają, że wygrywa firma Michalczewski, bo firma Michalczewski złożyła lepszą ofertę, tak?
No lepszą i teraz, cenowo.
Tak, niższą cenowo. Niższą cenowo, to dlaczego mogła być to niższa cenowo, to możemy dyskutować w osobnym programie i to przez 3 godziny rozkładanie kosztów stałych na kilka kontraktów i tak dalej, to jest normalne. Ja też im więcej kontraktów zdobywam, tym niższe koszty ponoszę w przedsiębiorstwie, także to jest naturalne. Jeżeli chodzi o bazę, to też tak nie do końca, bo znam osobiście jedną osobę, która w tym samym dniu, gdy był ogłoszony ten przetarg, napisała do firmy Michalczewskiej, że ona akurat taką bazę jeszcze w granicach administracyjnych miasta Kielce posiada rzeczywiście i realnie chciała wynająć tej firmie bazę, gdzie był i warsztat, i duży utwardzony plac, i całe zaplecze dla autobusów. Dlatego spójrzmy też, szanowni państwo, na to, że cała ta sytuacja jest związana po prostu z nieudolnością urzędników naszego miasta.
A być może jednak z niewłaściwym prawem zamówień publicznych, czyli z tym, że jest pewna określona część udziałów, kiedy miasto może bezprzetargowo rozstrzygać pewne sytuacje. Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
No myślę, że tutaj miasto było też stroną w tej sprawie, dlatego że ma 30 czy 35% udziałów. No i jakby też dla miasta było to korzystniejsze, żeby ta spółka zawarła umowę i przez następne wiele lat woziła Kielczan. Tutaj te kwestie cenowe odegrały bardzo dużą rolę, dlatego że kwota 50 milionów to jest to kwota bardzo duża, którą można by wykorzystać na przykład na bezpłatne przejazdy na przykład dla uczniów, więc na pewno te pieniądze dla takiego miasta jak Kielce to nie są też małe pieniądze. Natomiast oczywiście to nie tylko kwestie cenowe powinny decydować, bo to nie powinno być jedynym
zresztą
argumentem.
Mówi się o tym i wprowadza się kolejne zmiany w prawie zamówień publicznych, które mają zmierzać do tego, żeby kwestie ceny nie decydowały ostatecznie o rozstrzygnięciu jakiegokolwiek przetargu publicznego.
Tak.
No i nadal okazuje się, że to jest niezmienne.
No i też oczywiście kwestia jest tego, czy ta oferta była realna. No nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Tutaj pada wiele głosów, że rzeczywiście ta oferta była po prostu zaniżona, jeżeli chodzi o kwoty. Widzę już jeden pozytywny efekt tej szarpaniny, to znaczy się ocieplenie wizerunku. Widzę, że
wreszcie ktoś o tym pomyślał.
Tak, wreszcie ktoś o tym pomyślał, czyli konkurencja nie jest czymś złym, jest właśnie czymś dobrym, bo i herbatę widziałam, rozdawali kierowcy, tak, Mikołaj, zdjęte reklamy, czyli zaczyna się firma bardziej starać i to jest na pewno pozytywny efekt tej sytuacji. Natomiast całe to zamieszanie z tym przetargiem, mówienie, że no 5 miesięcy jest na stworzenie bazy, przy czym prezydent się wypowiada, że w ciągu 5 miesięcy do nich nawet pozwoleń nie uzyska, żeby taką bazę wybudować, czyli z góry zakładane jest, że ten jeden...
Z drugiej strony firma Michalczewski nie złożyła nawet żadnych dokumentów do
Ja rozumiem,
rządu
ale jest to pokazywanie, że po prostu że ten przetarg nie do końca jest uczciwy, w tym sensie, że no preferuje się jednego z wykonawców. Ja rozumiem miasto Kielce, bo jest też współwłaścicielem tej spółki, więc jest tu po prostu konflikt interesów. Natomiast na pewno kibicowałam spółce, która jest spółką pracowniczą, która jest spółką związaną z Kielcami. Natomiast podniesienie jakości usług, mam nadzieję, że tutaj będzie w pakiecie, bo nasza spółka zobaczyła, że nie jest jedyna. Czyli, że jest konkurencja i może przyjść ktoś inny.
Kiedy przypomnimy sobie, jak wyglądała ta spółka 10 lat temu, jak wygląda teraz, no to jest to niebo i ziemia.
Nie, jest duża różnica.
Oczywiście, że jest duża różnica, jest duża różnica na plus, ale to nie znaczy, że nie może być jeszcze lepiej. Do tego powinna spółka dążyć.
Mateusz Żukowski obiecał, że jedno zdanie.
Tak, ale to
wielokrotnie złożone, sądzę.
Nie, tak, wielokrotnie złożone, więc pan poseł był pierwszy.
No dla mnie właśnie kolega z Nowoczesnej jest skandaliczne słowa, że przetarg był ustawiony pod MPK. Jaki zapis? Kilkakrotnie to się spotykam i to jest właśnie gra polityczna, mówienie o ustawce. Gdyby była ustawka, to na pierwszej rozprawie by była decyzja, bo tak można SIFS zrobić. Ten SIFS, ja mogę powiedzieć tak, że był ustawiony pod firmę Michalczewski. Ani jednego kanału, ani CPN-u, ani kary.
Proszę państwa,
nie można ustawiać przetargów.
Ja już na konferencji, ale proszę chwilę dać wytłumaczyć. Ja na konferencji powiedziałem, że nie mnie jest oceniać, czy to było celowo, czy niecelowo. Może pewna sprawa błędów rzeczywiście w opracowaniu SIFS-u, może celowe, może niecelowe, ale nieuprawnionym jest mówić, że było dlatego, ustawione,
że nie wygrałem,
proszę państwa, nieustawione i właśnie to zbudowano na portalach niektórych, które 10 lat temu też w taki sposób wspierały Rochowicza, widać w tej chwili akcję polityczną, która na bazie dyskusji bez dokumentów, bo wszystko mamy utajnione, mówimy o bazie. Przecież ta firma sama sobie odwołując, przesuwając termin przetargu rozstrzygnięcia, sama sobie w KIO załatwiła, że 5 miesięcy decyzja Krajowej Izby Odwoławczej była 5. Ja tu już powtórzyłem, że pierwsze rozstrzygnięcie miało być w maju, czyli miałaby 7 miesięcy. Żadnych dokumentów nie złożyła na... tam nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Żadnych dokumentów środowiskowych nie złożyła. Przecież to żadne koszty są. Wystąpić o decyzje środowiskowe. Ale proszę państwa, ta firma nie miała nic.
Nie
ta firma nie miała kierowców. I jeszcze jest jedna. Niewolników w Kielcach nie znajdą. Z jednej strony ugrupowania mówią o wyludnieniu się miasta ze względu na niskie zarobki, a z drugiej strony chcieliby pracowników MPK na stawkach niewolniczych. Przyjrzyjcie się państwo do Wrocławskiej. To była czysta od początku do końca polityczna gra i ściema w dokumentacji.
W jednej sprawie pan Mateusz Żukowski i pan poseł Latosiński się zgadzają, że przetarg był źle przygotowany, prawda?
No oczywiście, był fatalnie. Tak. To jednak i tutaj rzeczywiście, jeżeli można z anteny radia zaapelować do pana prezydenta, aby rzeczywiście może tutaj ruchy kadrowe w Urzędzie Miasta są,
i zgadzam się,
są niezbędne. Rzeczywiście. I tutaj panie pośle, proszę się nie oburzać, bo nie chodziło mi...
Mówić,
nie chodziło, ale nie, panie pośle, niech mnie pan zrozumie.
Ustawiony, to ktoś wygrywa.
Nie, w takim sensie, że rzeczywiście miasto zależy na tym, aby wygrało.
Nie, wam zależało na hucwie politycznej w mieście, żeby...
Nie, mnie nie zależy na tym, mnie zależy naprawdę na spokoju.
Ja wiem,
kto
się dobrze przypatrzył wydarzeniom 2007 roku i Kielczanom chciał to samo przygotować. Podkreślam, to była czysta ściema, bo żaden z pracowników MPK się nie wybierał do firmy Michalczewskiej. To są też współwłaściciele, właśnie spółka pracownicza i zadeklarowali się, nie podpisywali lojalki, jakbyście się chcieli na swoich portalach.
Jak
lojalki.
Na podpisali deklarację, temperatura, że nie odstąpią. Wzrasta. Ciekawe, że temperatura rośnie zawsze na koniec programu.
Słońce
zachodzi,
to temperatura wzrasta.
Panie redaktorze, umawialiśmy się na jedno zdanie.
Gośćmi studia politycznego Radia Kielce byli poseł Bogdan Latosiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Poseł Artur Gierna, Platforma Obywatelska.
Pomocy. Widzimy się na kielckich ulicach. Zapraszam. Dziękuję
Renata
bardzo.
Rogalska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Magdalena Fogiel, Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję i miłej niedzieli życzę państwu.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Dziękuję.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Jacek Kołczyga. Do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.